Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Końcówka roku szkolnego, to nie może być inaczej. Zacznijmy od wystawienia oceny. Jedynkę wystawili Polacy pani minister Barbarze Nowackiej. Skąd taka surowa nota? Najgorzej oceniana pani minister w Polsce.
No, trudno mi krytykować mojego szefa.
Wiem. Nam się... To niech pani spróbuje wcielić w rolę adwokata.
Ministerstwo... To zawsze myślę, że to jest zawsze z ministerstwami czy ministrami, którzy podejmują się wyzwań. Ministerstwo Edukacji faktycznie ma trudną rolę, ponieważ po wielu latach niedofinansowania oświaty, ale też takiego instrumentalnego traktowania nauczycieli, musiało podjąć po prostu zdecydowane kroki. I to nie tylko te organizacyjne dotyczące na przykład właśnie podwyżki pensji nauczycieli. I to jest pewnie na plus, to są dobre sytuacje.
A czytała pani, że protest mają być.
Tak, nauczyciele oczekiwali, że oczywiście co roku będą podwyżki. Ministerstwo zapowiadało, że oczywiście ten pierwszy rok będzie takim zastrzykiem. W tym roku będzie to tylko 5%. To jest tak, każdy resort, każda grupa zawodowa patrzy tylko i wyłącznie przez swój pryzmat. Ministerstwo jest przecież uzależnione też od ministra finansów i tutaj patrzymy globalnie na całą gospodarkę. Minister finansów nie mógł
pan Domański, no mówi,
więcej,
że nie mamy tych pieniędzy.
Nie mamy tych pieniędzy. Zapowiedziana jest podwyżka w przyszłym roku i wierzę, że tak będzie. Natomiast oczywiście reformy powodują u jednych zachwyt, u innych oczywiście mniejszy zachwyt. I tak zawsze jest. Przypominam rządy pana premiera Buzka, który podjął się zdecydowanych reform w kraju i przegrał wybory. Tak? To zawsze jest tak, że ktoś będzie bardziej lub mniej cenił. Każda reforma jest wyzwaniem, jest dużą zmianą i dla uczących, i dla organizacji. Wchodzą nowe podstawy. Proszę pamiętać, jak było dużo dyskusji o tym, ile lektur ma być, mniej czy więcej. Wszyscy mówią o odchudzeniu podstawy programowej, ale kiedy dochodzimy do szczegółów, to nagle się okazuje, że każdy przedmiotowiec mówi, no nie, ale tej lektury proszę, albo tego materiału proszę nie usuwać.
Jeżeli ale uszczuplono o 20%.
Uszczuplono o 20%, więc ja uważam, że to nie było zmarnowane półtora roku, że ministerstwo podjęło naprawdę bardzo dużo wyzwań. Przed nami jeszcze kolejne wyzwania. Reforma w 26 roku, która wchodzi do szkół podstawowych. Polepszyło się. Oczywiście stan zatrudnienia nauczycieli, psychologów, jest ich więcej, więc naprawdę trwają cały czas prace. Wszystkie inne sprawy dotyczące pragmatyki zawodowej, czy dotyczące, nie wiem, oceny dyrektora, nauczyciela, będą w trakcie. Nie da się w ciągu półtora roku załatwić wszelkich spraw, tak jak i wszystkim innym ministrom w tym rządzie. To jest proces. Reforma zawsze jest rozpisana czy planowana na wiele lat. Zmiany nie mogą być drastyczne, zresztą ministerstwo to zapowiadało od początku, że one nie mogą być rewolucyjne. Musimy to spokojnie, powoli wprowadzać. Jest w nas niecierpliwość, w narodzie. Myślę, że mamy taki gen narodowy,
zgadza
społeczny.
Się pani niecierpliwości. Kurator, taka niecierpliwość także była u pani byłej już wiceminister Joanny Mucha, która poddała się do dymisji, bo twierdziła, że no niestety jej projekty nie były realizowane. Półtora roku nie wystarczyło na to. Były blokowane. To też nie świadczy dobrze o wizerunku oświaty, kiedy odchodzą ministrowie i poddają się do dymisji.
Ja tutaj nie mogę,
roku.
Tak, nie mogę tutaj tego komentować.
Brak promocji projekty, dla obszaru edukacji.
Projekty pani minister Muchy były realizowane. To, o czym pani minister Mucha mówiła na spotkaniach z nami, było realizowane. Mówimy tutaj o dzieciach ukraińskich. Wprowadzenie dzieci do systemu, polskiego systemu szkolenia. Uzależnienie 800+ od tego, czy dzieci chodzą do polskich szkół, czy nie. Bo pamiętajmy, dzieci ukraińskie muszą się integrować. Nikt nie chce tych dzieci nacjonalizować, ale one muszą się integrować. Mieszkając, żyjąc tutaj, muszą się uczyć języka polskiego, oni, ich rodziny, po to, żeby normalnie w polskim społeczeństwie funkcjonować. A jeżeli skończy się wojna, czego jak najbardziej narodowi ukraińskiemu życzę, to wracając do siebie, do Ukrainy, będą mieli tę wartość dodaną, będą znali inny dodatkowy język i potem współpraca, nie wiem, z Polską, czy to będzie gospodarcza, czy każda inna naukowa, jestem bogatsza o ten nowy język. Więc myślę, że tutaj projekty pani minister Muchy były realizowane. Ja nie znam szczegółów, pani minister Mucha się z nimi nami nie podzieliła. Być może jest to też tak, że inny powód czeka tutaj, jak zapowiada pan premier, nas pewna zmiana w połowie lipca, ograniczonej ilości być może stanowisk i ministerstw. Być może była to po prostu decyzja pani minister Muchy, że odchodzi teraz.
Co było dla pani największym sukcesem tegorocznym?
Sukcesem...
Co się udało tak zrealizować?
Patrząc
na Dolny Śląsk.
Na Dolny Śląsk. Ja myślę, że poprawa wizerunku kuratorium, że oczywiście tych spraw, skarg różnych jest bardzo wiele, bo kuratorium oczywiście pełni tą funkcję nadzorczą, kontrolną, ale dla mnie najważniejszy jest ten element wspierający. Myślę, że to, co dla nas było ważne, to na przykład projekt, który zaczęliśmy w ubiegłym roku, wsparcie edukacji matematycznej. Szczególnie dla szkół, które mają bardzo słabe wyniki w egzaminach zewnętrznych, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe. Robiliśmy konferencje we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, pokazującym, jak można inaczej uczyć matematyki. Wspólnie z Wydziałem Pedagogiki robiliśmy konferencje dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, bo tam się zaczyna matematyka. Matematyka jest jednym z kluczowych przedmiotów. Ona jest ważna nie tylko na matematyce, ale także oczywiście na wszystkich innych przedmiotach, chociażby nawet na historii, logiczne myślenie,
królowa nauk. Tak.
Ale umiejętności matematyczne powodują, że jesteśmy bardziej logiczni, że potrafimy analizować, tak, czytać ze zrozumieniem. Więc to jest niezwykle ważny przedmiot do wszystkich innych przedmiotów, więc zależy nam bardzo. Ja przychodziłam do kuratorium też z taką właśnie, z takim pomysłem, żeby zbadać, dlaczego my wypadamy ciągle w tych wynikach egzaminów zewnętrznych tak, no powiedzmy, słabiej niż cała reszta Polski. Gdzieś tam, tak jak podkreślam, to zawsze w połowie tabeli jesteśmy. I to nam się bardzo udało. Wsparcie. Robimy dobre praktyki dolnośląskiej edukacji, więc szkoły mogą przedstawiać bardzo ciekawe swoje rozwiązania. Bierze w tym udział zawsze kilkuset dyrektorów szkół z całego Dolnego Śląska. Robimy te spotkania online, więc to jest bardzo ważne. Promocja też inicjatyw europejskich, Erasmusa, wymiany międzynarodowej, kontaktów chociażby przez internet, ale wymian nauczycieli, bo możemy się czegoś za granicą nauczyć, ale dobrze nam to robi. Pokazujemy, jak dobra jest polska edukacja. My nie mamy się dzisiaj naprawdę niczego powstydzić przed Europą zachodnią, bogatą, wielką, rozwiniętą. Często nasze szkoły, klasy są lepiej wyposażone niż w Europie Zachodniej, a nasze rozwiązania metodyczne są naprawdę też dla nich wzorcowe. Oni często otwierają oczy i mówią, no ciekawie, jak to robicie. Weźmiemy to także, zaimplementujemy u siebie. Więc myślę, że tutaj to wsparcie edukacji jest chyba jednym z takich ważniejszych obszarów. To, co było trudne, to powódź.
Albo
i myślę tutaj wyzwaniem, tak, to była powódź. I myślę, że też tutaj kuratorium, dyrektorzy szkół wszystkich zalanych wiedzieli, że mogą liczyć na kuratorium, że jesteśmy dla nich dostępne zawsze, dostępni. Wspieramy w każdy możliwy sposób. Ja i odwiedzałam od momentu samego powodzi prawie wszystkie szkoły na Dolnym Śląsku, te, które były zalane, ale też jestem często teraz tam i jestem w kontakcie ze wszystkimi dyrektorami i odpowiadam na wszystkie potrzeby. Dostaję wiadomość, SMS-a, rozmowa. Staram się dopytywać w ministerstwie.
Szkoły funkcjonują, wszystkie, to już wiemy.
Wszystkie funkcjonują, chociaż niektóre
dyrektor,
oczywiście są w różnym stopniu. Tak, w różnym stopniu remontu. Część otworzy się na 1 września, a część będzie jeszcze w trakcie dalej remontowana.
Czy liczy pani kurator na ewaluację skutków, jakie przyniosły zmiany w pracach domowych, nieobowiązkowych?
Tak, pani minister to zapowiadała. Mam nadzieję, że taka ewaluacja będzie. Jeżeli jest ewaluacja, to wiadomo, że będziemy podlegać jakiejś być może analizie i zmianie. Zobaczymy. Czekamy na to. Spotykamy się na początku lipca w ministerstwie. Też pewnie będziemy rozmawiali o planach na przyszły nowy rok. Z nowym rokiem wchodzą dwa nowe przedmioty. Nieobowiązkowa edukacja zdrowotna i obowiązkowa edukacja obywatelska.
Dobrze pani ten wątek podjęła. Pytanie, ile procent dzieci będzie uczęszczało?
Jeszcze nie wiemy.
Bo czytam, że kilkanaście deklaruje się. Być może ten przedmiot podzieli los etyki.
Bardzo byłaby szkoda. Edukacja zdrowotna jest niezwykle ważnym przedmiotem i podkreślają to nie tylko większość nauczycieli, ale także, no bo Kościół tutaj ma bardzo różny stosunek, ale też wielu duchownych podkreśla, że to jest bardzo ważny przedmiot. Zostały w kampanii, jak gdyby anty temu przedmiotowi, podjęte tylko te wątki związane z życiem seksualnym człowieka, chociaż one są naprawdę tam bardzo dobrze opracowane. Tam jest 10 innych obszarów. Podkreślam to w każdym spotkaniu, że no to, z czym my się dzisiaj mierzymy bardzo mocno na Dolnym Śląsku, ale w całej Polsce, na przykład zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. I tam też jest cyberbezpieczeństwo, tam jest dieta, tam jest sprawa na przykład otyłości. Otyłość jest skutkiem zdrowia psychicznego albo otyłość jest przyczyną kłopotów psychicznych też, czy relacje między dziećmi, między młodzieżą, a dzisiaj te relacje są dość mocno zaburzone. Higiena cyfrowa, czyli używanie telefonów komórkowych, tak? Ja cały czas podkreślam, że też i apeluję zawsze do rodziców, szanowni państwo, dopytujcie się, co wasze dzieci czytają, jakie książki, bo okazuje się, że literatura, którą nastolatki się wymieniają, bardzo popularna, czasem jest dozwolona powyżej 18 roku życia. Rodzice są zachwyceni, że dzieci czytają książki, natomiast zaglądajcie państwo też, jakie to są książki, jaka to jest lektura, co dzieci oglądają w internecie. Nie mamy dostępów do telefonów komórkowych, a zabezpieczenia rodzicielskie dzieci potrafią dzisiaj bardzo i młodzież bardzo szybko odejść. Mamy na Dolnym Śląsku niestety samobójstwa, więc proszę państwa, bądźcie uważni na swoje dzieci, tak? I ten przedmiot, tak jak mówię, byłby dodatkowym wsparciem także dla rodziców, bo on mówiłby o pewnych systemach, można powiedzieć, zabezpieczania, o profilaktyce zdrowia psychicznego, fizycznego, o roli ruchu, tak? Bo to odciąża wtedy głowę. Wytwarzają się endorfiny podczas ruchu, podczas zabaw, podczas integracji, budowane są relacje. W tym programie to wszystko byłoby. Zobaczymy. Do 25 września rodzice muszą zadeklarować udział w tym programie i ja zachęcam wszystkich rodziców, żeby przeczytali...
25 września, tak?
Tak, tak. Szkoła otwiera, szkoła musi mieć w swoim arkuszu organizacyjnym zawarte, że taki przedmiot będzie. Nauczyciele są szkoleni, Uniwersytet Medyczny robi to we Wrocławiu.
Będą mieć też inne konsultacje w tej sprawie?
Są konsultacje, ośrodki doskonalenia, są Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, centralny, można powiedzieć, podlegający ministerstwu. Robi bardzo wiele szkoleń, spotkań, więc myślę, że tutaj jest dużo też czasu na przygotowanie się i stałe uczenie się. Osoby, które mogą uczyć tego przedmiotu, to są oczywiście i WF-iści, i pedagodzy, i biolodzy, i osoby, które uczyły dotychczas WDŻ-u, bo tutaj pewne obszary są mniej lub bardziej natreszczone. Myślę, że to jest taki przedmiot ogólny, potrzebny bardzo. To jest też przestrzeń do rozmowy z dziećmi na temat właśnie stereotypów, na temat dyskryminacji. Dobry przedmiot, żałuję bardzo, że nie jest przedmiotem obowiązkowym.
Ona będzie od 5 do 8 klasy szkoły podstawowej.
Tak,
rozumiem,
i w szkołach ponadpodstawowych przez 2 lata. Mamy nadzieję, że wejdzie też jako obowiązkowy do szkół ponadpodstawowych. Będzie
według
ewaluacja
też... jeżeli będzie szansa, to 2026
tak,
rok dopiero.
Tak, ale w szkołach podstawowych, tak jak mówię, zachęcam rodziców, bo mnie zapytano, czy podstawa programowa jest tajna. Proszę państwa, nie jest tajna. Można na stronie ministerstwa wszystkie projekty rozporządzeń, ustaw zawsze sprawdzić. Jest widoczna podstawa, można sobie dokładnie, spokojnie w domu przeczytać, rodzice przedyskutować to w grupach z innymi rodzicami. Naprawdę to jest dobry przedmiot, polecam.
Tak, zastanawiam się, czy te wątki, które już są w przedmiocie biologii, nie będą powielane w trakcie tego przedmiotu?
Tutaj się jak gdyby te oba przedmioty, podstawa programowa do biologii, która będzie nowo konstruowana, one się będą troszeczkę wymieniać. Pewne rzeczy właśnie są na biologii, nie będą na edukacji, w edukacji zdrowotnej. Natomiast, pani redaktor, czasem jest tak, że powtarzania nigdy dosyć. Jeżeli ja słucham opowieści
tak
nauczycieli biologów, o co dzieci pytają na biologii, to czasem mi się włos na głowie, że nie mogę tego na antenie powtarzać. Czyli dzieci tak naprawdę, kiedy zaczynają się uczyć biologii w szkole podstawowej, nie mają żadnej wiedzy dotyczącej rozwoju człowieka. Bo tak jak mówię, rodzice nie mają wiedzy, wstydzą się, boją się rozmawiać na te tematy. Edukacja wczesnoszkolna też nie ma w tego podstawie, mówi bardzo ogólnie. Natomiast dzieci pytają od przedszkola już o sprawy, skąd się wzięły. Więc ładne, spokojne wytłumaczenie, to jest dom. Według zasad i poglądów rodziców, ale taka wiedza, która musi być konkretną wiedzą już biologiczną, to jest biologia, a także edukacja zdrowotna.
Debata na temat jednej lekcji religii nie ucichła. To wszystkie, tak. To nas czeka od września, to już jest pewne?
No tak, jest rozporządzenie.
Chyba, że zmieni się pani ministra.
Nawet chyba, jeżeli się zmieni, to nie jest opublikowany wyrok Trybunału, a prawo nieopublikowane, wyroki nieopublikowane Trybunału, no niestety nie wchodzą w życie. Takie są zasady prawne. Ministerstwo taką tutaj przyjmuje, jak gdyby tutaj zasadę. No tak, tak jest po prostu, jeżeli chodzi o prawo, więc no, obowiązuje dyrektorów szkół od 1 września jedna godzina religii i nie wliczanie oceny religii do średniej.
Czy jest odpowiedź na apel pani kurator w sprawie ochrony małoletnich w przestrzeni medialnej?
Bardzo bym chciała. My wystosowaliśmy pismo.
Czy jest jakiś odzew? No bo wiem, że podjęte zostały kroki.
Tak, i dzisiaj po sytuacji w Wałbrzychu pani wiceprezydent Wałbrzycha też prosiła media o dyskrecję i o pewne zasady. Wiem, że w prawie prasowym takie zasady występują. Jeżeli dzieje się coś bardzo złego w szkole, mówimy tutaj o ochronie małoletnich, czy to są sprawy związane z pedofilią, czy molestowania, czy niestety sprawy samobójcze, prawo prasowe zawsze mówiło, że nie identyfikujemy szkoły, miejsca. Do niedawna, do ubiegłego roku było tak, że pojawiało się, że na Dolnym Śląsku. Obecnie niestety można zidentyfikować nie tylko miejscowość, miejsce, ale także i szkołę, a nawet niestety czasem nauczyciela i uczniów. Proszę Państwa, zwracam się z ogromnym apelem do wszystkich, którzy do prasy, radia, telewizji. Nie stygmatyzujcie powtórnie dzieci, młodzieży. Niech ten hejt, który potem jeszcze bardziej dotyka rodziny osób, które i tak cierpią z powodu śmierci swoich dzieci, młodzieży, bliskich, albo dotyczący szkoły, niczemu czasem nie jest winna szkoła. To człowiek jest winny, a nie szkoła. To jest czasem też ogromny stres i wstrząs dla rady pedagogicznej, dla całego grona, dla pracowników, ale i dla całej młodzieży. Nie róbmy tego powtórnie. Ogromny apel o ostrożność, używanie dyskrecji, słów. Proszę Państwa, jeżeli piszemy i mówimy i w szczegółach opisujemy samobójstwa dzieci i młodzieży, powstaje efekt Wertera. To jest znany przykład z psychologii. Pani profesor Szewczuk-Bogusławska niedawno na dużej konferencji, którą organizowaliśmy wspólnie z panią wojewodą, o tym mówiła. Jest podobieństwo, mogę, nie widzę dla siebie już rozwiązania. Ktoś to zrobił, ja to powielam. Bądźcie Państwo ostrożni, bo opisywanie tego czasem szczegółowe, czy mówienie o tym nachalne powoduje, że mamy potem taki efekt. Tak się niestety dzieje.
Czy dzieci i młodzież będą mogły korzystać z pomocy psychologicznej w czasie wakacji? Bo wiemy, jak jest czasami. Pozostają same sobie.
Proszę Państwa, jest infolinia bezpłatna 870 22 22 dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego. Wszystkie takie adresy są na wszystkich ważnych portalach, także na stronie kuratorium. Jest taka zakładka wszystkich możliwych kontaktów. Ja też apelowałam wczoraj przy spotkaniu ze służbami u pani wojewody. Dzieci pozostają same, są czasem w trudnych sytuacjach, oddalone są od szkoły, od dorosłych, od nauczycieli, bo często dzieci nam powtarzają, młodzież, że to nauczyciel, nie rodzic niestety czasem, ale nauczyciel jest dla nich tą osobą, do której mogę udać się po pomoc, do której mogę opowiedzieć o trudnej sytuacji, czasem domowej, bo przecież nie wszystkie sytuacje wynikają z hejtu koleżeńskiego. Czasem są to szalenie trudne sytuacje domowe, zawody miłosne, to też takie, tak zawsze było niestety i tak nadal jest, więc bądźcie Państwo uważni, też proszę młodzież, która wypoczywa wspólnie na obozach, koloniach, wszelkich formach wspólnego spędzania czasu. Bądźcie uważni na swoich kolegów i koleżanki. Jeżeli cokolwiek zauważajcie, informujcie dorosłych. Nauczyciela, wychowawcę, rodzinę, bliskich. Bądźcie uważni na swoich przyjaciół, bo jeżeli im się dzieje coś złego, krzywda, to czasem jesteście, młodzież wysyła sygnały. Przed próbą samobójczą są wysyłane sygnały. Przykro mi, że mówię o takich rzeczach, tak? Tuż przed wakacjami. Wakacje są radością, wypoczynkiem, czymś wyjątkowym. Ale mamy takie natężenie ostatnio spraw w całej Polsce, bo to nie tylko Dolny Śląsk, tych sytuacji, że proszę Państwa i dorosłych, i młodzież, bądźcie uważni na siebie i na swoje dzieci.
A czy i jaką rolę ewentualnie kuratorium będzie odgrywało w czasie bezpiecznych wakacji?
Tak jak zawsze do nas się zgłasza wszelkie formy wypoczynku zorganizowanego. To są kolonie, półkolonie, jest tych bardzo dużo. Na Dolnym Śląsku będzie ponad 24 tysiące dzieci wypoczywać, więc cieszymy się. To jest wzrost o 1,5 tysiąca w stosunku do ubiegłego roku, więc apeluję wszystkich, zapraszamy na piękny Dolny Śląsk, szczególnie na tereny popowodziowe, bo tam jest pięknie, zielono, bezpiecznie. No i trzeba wspomóc oczywiście turystykę na tamtych obszarach bardzo, dać im na nowo odbudować się. Natomiast jeżeli państwo rodzice bądź osoby inne zewnętrzne zauważają, że coś złego dzieje się na tych formach wypoczynku, to oczywiście kuratorium podejmuje kontrolę. Takie kontrole mamy wpisane jak gdyby w obowiązek. Jedziemy nie zapowiadając takiej kontroli i sprawdzamy, czy dzieci są bezpieczne, czy opiekunowie mają wszystkie wymagane dokumenty. No to jest, a w razie nieprawidłowości powiadamiamy sanepid i policję.
Pani kurator znajdzie czas na odpoczynek? Będą jakieś małe wakacje?
Będą takie rwane mini wakacje. Mam nadzieję, że moi pracownicy też nie odpoczywają, ponieważ jesteśmy w trakcie awansu zawodowego na kolejne stopnie nauczycielskie, na stopień nauczyciela dyplomowanego, więc my intensywnie pracujemy. Ale ja będę pewnie takie przedłużone weekendy będę mogła skorzystać.
To odpoczynku i bezpiecznych wakacji życzymy nauczycielom.
Ja państwu też, dzieciom, młodzieży, nauczycielom, dyrekcjom szkół, pięknego wakacyjnego odpoczynku, żebyście państwo wrócili i młodzież, i dzieci pełni sił do nowego roku szkolnego.
Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty, była dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Poranny gość. Radia Rodzina.